Muszę też powiedzieć, że dzisiejsze kazanie może będzie ciut trochę inne. A może powiecie, że to taki bardziej apel ewangelizacyjny. Być może. A ja w czasie lekcji dzieliłem się pewnym doświadczeniem, że kiedy układam kazanie, to niekiedy myśli mam już takie na miesiąc nawet przed. Wszystko się ładnie układa, wiem, co mam powiedzieć, później wiem już, jak powiedzieć i tak dalej. Ale nie zawsze tak jest. Nieraz długi czas pytam, Panie Boże, o czym mam kazać, tak? I cisza. I nie wiem. I mógłbym tak powiedzieć sam, w miarę na tyle jestem inteligentny, że sam bym też ułożył, tak, jakieś kazanie, ale wiem, że to byłoby to moje, tak, moje wymyślone i wolałbym, żeby jednak Pan coś podpowiedział. I bywało tak nieraz, że dopiero w piątkową noc przed kazaniem stawało się jasne, że to jest temat. O tym mów jutro. No to piąta rano, nieraz wcześniej człowiek się budził, tak szybko sobie robił notatki, żeby się nie pogubić i muszę powiedzieć, że podobały mi się te kazania, które takie właśnie były, ktoś powiedział, na ostatnią chwilę, ale to wiem, że to Pan Bóg podpowiedział temat, Pan Bóg podsuwał myśli i kiedy mówiłem w trakcie, to kolejne zdania to już nie były moje, tylko pojawiały się po prostu w głowie, to taki byłem pewny, że to Pan mówi swoje słowo. Tylko usta są moje. To kazanie było wcześniej, ale też Pan Bóg pewne te myśli podsunął i też podsunął tą myśl, że dzisiaj, żeby się z wami tym podzielić. Chciałbym zacząć od pewnego wiersza, który swego czasu przeczytałem i który muszę powiedzieć, że poruszył mną. Napisał to ten wiersz Rabindranath Tagore. Nie wiem, czy wam takie nazwisko, jeśli nie przekręciłem, coś wam mówi. A napisał tak. Czasem go widziałem z dala, blisko gwiazd. Zaczynałem iść do niego, ale nim dotarłem do tej gwiazdy, Bóg szedł gdzie indziej. Ciągle szukałem, byłem zdecydowany znaleźć Boga. Zdumiony, pewnego dnia dotarłem do domu z napisem na drzwiach Dom Boga. Jeśli przypadkiem to naprawdę jest Dom Boga, jestem skończony. Moje poszukiwanie dobiegnie kresu. Utożsamiłem się już z moim poszukiwaniem. Nie znam niczego innego. Jeśli te drzwi otworzą się i zobaczą twarz Boga, będę skończony. Moje poszukiwania zakończą się. I co dalej? I autor kończy tak. Nadal szukam Boga. Wiem, gdzie jest jego dom. Unikam więc go i szukam wszędzie indziej. To wielka ekscytacja, wielkie wyzwanie. Mogę trwać w swoich poszukiwaniach. Bóg jest groźny. Unicestwiłby mnie. Ale teraz nie boję się nawet Boga, bo wiem, gdzie mieszka. Tak, opuściłem jego dom, szukam go w całym wszechświecie. W głębi siebie wiem, że nie szukam Boga. Moje poszukiwania są po to, by karmiły moje ego. Muszę powiedzieć, że poruszył ten wiersz mnie w szczególny sposób, bo zobaczyłem siebie z wczoraj. Tak określę. Ja też swego czasu w ten sam sposób szukałem Boga. I to szukanie, samo szukanie, samo w sobie było bardzo cenne. Uważałem się za bardzo mądrego, uczciwego człowieka, który nie staje przy pierwszym lepszym, tak, tylko chce poznać jak najwięcej. Jeszcze jest kolejnych tyle domów, które muszę poznać, odnaleźć. I kiedy znalazłem dom Boga, to też zatrzymałem się przed drzwiami i zastanawiałem się, czy wejść do środka, czy nie. Obawiałem się tego, że być może ten Bóg, którego tam zobaczę, nie spełni moich oczekiwań. Może nie będzie taki, jakim sobie ja sobie wyobrażam Boga. Nie spodoba mi się to, jaki jest, to, co robi, to, co mówi. Bałem się tego, że ten Bóg będzie nie taki, jak według mnie powinien być. Ale kiedy uporałem się z tą myślą, to pojawiła się kolejna, która mówi, a może ty się nie spodobasz Bogu? Może z tobą jest coś nie tak? Może Bóg powie, słuchaj, no miło mi, że wszedłeś, ale jak wysunie listę, co we mnie jest nie tak? Dlatego wolałem zadowolić się tym, że wiem, gdzie mieszka i szukać dalej. Obchodziłem go wiele razy, tak? Czytałem o nim, rozmawiałem o nim, ale nigdy nie nacisnąłem klamki. Trwało to, powiem wam, długo. Wiele domów, tak, obchodziłem, do żadnego nie wchodząc. Aż w końcu, teraz wiem, że to Duch Święty, tak, zadziałał na moje serce i mówi, słuchaj, możesz tak całe życie chodzić, ale co zyskasz? Może nie stracisz dużo, ale co zyskasz? Nic nie zyskasz, tak? Spróbuj, naciśnij tą klamkę, wejdź do środka, zobacz, kto tam mieszka. Pierwsze, co mnie tak zachęciło, to powiem tak, jeśli wchodzimy tak na klatkę schodową, tak, do jakiegoś domu, szczególnie w blokach, teraz już mniej, ale kiedyś częściej, na drzwiach co było? Do każdego mieszkania? Wizytówka, tak? Pisało, kto tam mieszka? Na parterze mieszkał Kowalski, tak? Nad nim Nowak i tak dalej. Na każdych drzwiach było imię i nazwisko. I wiecie co? Kto mógłby zgadnąć, jaki jest ten Jan Kowalski, co mieszka na parterze? Po tej wizytówce, czy moglibyśmy coś powiedzieć, a Kowalski to jest tak dobry człowiek, a albo odwrotnie, cokolwiek. Sądzę, że nic, nikt by nie zgadł, tak? Jakim człowiekiem jest? Kto tam mieszka? Oprócz tego imienia, nazwiska, kto tam mieszka? Jaki to człowiek? Na domu Boga też są tabliczki. Też są imiona. Ale one, w odróżnieniu od tego Jan Kowalski, mówią nam, kto jest gospodarzem tego domu. I jedną z nich jest na przykład Ej Eloach, Bóg mocny, silny, zaszczytny. Elohim, Stwórca wszechmocny i potężny. El Shaddai, Bóg wszechmocny, mocarz Jakuba. Adonai, Pan. Jahwe, jestem, który jestem. Jahwe Irech, Jahwe zaopatruje. Jahwe Rafa, Pan, który leczy. Jahwe Nisi, Pan sztandarem moim. Jahwe Kadesz, ja Pan, który was uświęcam. Jahwe Shalom, Pan jest pokojem. Same imiona, tak? Boga, który mieszka w tym domu, mówią im, kim jest. To mnie niesamowicie zachęciło. To mnie Tych imion tutaj mam więcej. I każde coś mówi o Bogu, który mieszka w tym domu. W końcu zachęcony nacisnąłem klamkę. W końcu wszedłem do środka. Mówię, poznam tego, który tam mieszka, tego Boga. Chciałem wam się właśnie podzielić, jakiego Boga znalazłem tam. Czy warto było wejść? Czy warto było nacisnąć klamkę? W pierwszej Mojżeszowej, i w pierwszym wersecie już czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Czy zastanawialiście się, skąd się wzięliście, jak powstało ziemia, życie na ziemi i tak dalej? Zastanawialiście się kiedyś? Ja myślę, że to jest takie podstawowe pytanie, tak? Każdy w pewnym czasie zaczyna zastanawiać się to, co widzi, tak? To, co słyszy, skąd jest? Jaki jest początek? Czy to już tak było? Czy samo się stało? Stworzyło? Teorii jest bardzo wiele na ten temat. Co iluś naukowców to nowa teoria. Za następne dwa lata usłyszymy kolejne. Ja mam pewną taką historię, kiedy młody naukowiec wykładał o budowie wszechświata, o planetach, powiązaniach, co wokół czego krąży i tak dalej. Ziemia, tak, o Ziemi szczególnie. Piękny wykład zrobił, a po wykładzie podeszła do niego starsza pani i mówi, no, muszę pochwalić, piękny wykład był, ale przecież wszyscy wiemy, że Ziemia opiera się na Słoniu. Młody naukowiec mówi, no okej, okay. No ale droga pani, zgoda, ale a na czym stoi ten Słoń? No, na drugim Słoniu. No dobrze, a ten drugi Słoń na czym? No na trzecim Słoniu. No, kiedy zapytał o tego trzeciego, tak, na którym stoi, to pani mówi, młody człowieku, no nie żartujmy, słonie są do samego końca. Wiecie, teorii jest przeróżnych, jak powstało, a ja tu czytam, że ten, który tam mieszka, on jest twórcą. To on powiedział i stało się, tak? Mało tego, w pierwszej Mojżeszowej 1:26-28 czytamy, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. I kolejny raz takie wielkie wow, mówię, no wreszcie. Co za ulga, co za radość, że ja jestem stworzony przez Boga, przez tego, który stworzył wszystko, to on też mnie stworzył. Wiecie, że nie jestem jakimś przypadkowym zlepkiem komórek, tak? Które na jakimś etapie ewolucji się tak ukształtowało, że mam teraz dwie nogi, dwie ręce, głowę i tak dalej. I to, co we mnie. Jaka to ulga. Cały czas się tak, wiecie, martwiłem, że będę tylko taką mierzbą dla kolejnych pokoleń, że ja umrę, tak, rozsypię się, tam z tych komórek może coś wyrośnie, może powstanie jakiś nowy człowiek, tak, znowu i tak dalej. Martwiłem się, że nagle po prostu minie pewien okres czasu, dłuższy lub krótszy, ale minie i po mnie, koniec, nie ma mnie. Mało tego, to jeszcze za chwilę nikt nie będzie pamiętał, że ktoś taki tam przez jakiś czas stąpał po ziemi. I tak nie szukałem, wiecie, na miastkie pociechę. Mówię, a może tego, jakiś następca, może, o, dzieci, przekażę dzieciach, tak, i dzieci, to jakaś cząstka mnie w tych dzieciach przetrwa, ale potem też jakoś to mnie to mało pocieszało, tak, że jakieś tam komórki coś tam przekażę i, ale mnie już nie będzie. I czytamy jeszcze, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Na swój obraz. Ten, który stworzył wszystko, na swój obraz stworzył mnie. Muszę wam powiedzieć, że zaczynał podobać mi się ten Bóg. Mówię, to jest to. Wreszcie, ktoś, kto, kogo warto poznawać dalej. W psalmie 139, otwórzmy psalm 139, tu 7 do 13 czytamy. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie Twoja ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Ten Bóg, którego poznaję, On jest, jak czytaliśmy, tak, wszechobecny. Jest wszędzie. I muszę wam powiedzieć, że wielka ulga, wielka radość. Ja mówię, wow, no super, aleluja, no to jest to. Nie jest w jakimś jednym miejscu, wiecie, tak? Nie muszę jakoś pielgrzymować, tak? A może byłby gdzieś na jakiejś, mieszkał wyspa, gdzie nie stać nawet by mnie było, żeby tam pojechać Boga zobaczyć. Gdziekolwiek jestem, tam jest Bóg. Wszędzie jest ze mną. Nie ma miejsca na ziemi, w powietrzu, pod wodą, nie ma żadnego miejsca, gdzie by Bóg nie był ze mną. On jest wszędzie. Wydawało się, że to, no, tak wiecie, oczywiste, tak? Ale kiedy tak myślę, że mogłoby być inaczej, że mógłby nie być wszędzie, zaczynam wtedy doceniać to, że gdziekolwiek się udam, tak jak mówi psalmista, tam wszędzie jest Bóg. A w tym samym psalmie, czytając od 1 do 5, czytamy: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę Twoją. Bóg, którego poznaję, który mieszka w tym domu, jest nie tylko, że wszechobecny, ale jest też wszechwiedzący. Wie o wszystkim. Nic się przed nim nie ukryje. Ja wiem, czasem są takie, bywały takie chwile, że wolałbym, żeby Bóg nie był wszechwiedzący. Kiedy zdarzają nam się jakieś upadki, tak, chwile słabości, to wtedy jest taka pokusa, jest taka myśl przebiega. Fajnie, gdyby Bóg o tym nie wiedział, gdyby tego nie zauważył, a może zapatrzył się w inne miejsce, a może był gdzie indziej i bo czuję tak i wiem, że to, co zrobiłem, chwały nie przynosi ani Bogu, ani mnie, nikomu. Ale pomyślmy też, cóż to byłby za Bóg, tak, przed którym byśmy mogli coś zataić, gdyby nie wiedział o wszystkim. Jakby mógł rozsądzić, a chcielibyśmy, aby Bóg wszystko rozsądzał sprawiedliwie, tak? Oceniał sprawiedliwie, gdyby jakieś rzeczy były przed nim zakryte. Myśli, słowa, uczynki, cokolwiek. Jakimś by Bogiem był wtedy? Czy Bóg jest tak ułomny, tak? Pewnych rzeczy nie powiem, bo i tak nie widział. No nie. Bóg jest wszechobecny i wszechwiedzący. I tylko On może jasno ocenić. Tylko On może wydać sprawiedliwy wyrok. W 5 Mojżeszowej w 6 rozdziale krótki werset, 6 rozdział, 4 werset. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Jeden Bóg. Dla nas to teraz tak oczywiste, tak? Że jeden Bóg, ale nie zawsze tak było, wiecie? Myślę sobie o biedni Grecy, tak? Kiedyś. Tylu bogów mieli, chcieli bogactwo, a, byli bogaci, tak? Ci bogowie, tak? Jak czytamy? A, kłócili się między sobą. Taki człowiek to był igraszką, tak? W dłoniach tych bogów, którzy jedni pomagali, jedni szkodzili i tak dalej. A właściwie do którego by się zwrócić, tak? A jak się zwrócę do tego, to tamten będzie zazdrosny. Jak się zwrócę do tego, to tam krzywo spojrzysz, że właściwie, a czemu nie przyszedłeś do mnie? I ja mówię, chwała Panu, jakie to cudowne, że Bóg jest jeden. Bardzo mnie to ucieszyło, że ten Bóg, który tam mieszka w tym domu, jest jeden. Że jest wszechobecny, wszechwiedzący i jest jeden. Zawsze, wszędzie do Niego mogę się zwrócić. W Księdze Izajasza szósty rozdział, i 3 werset. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Mój Bóg nie tylko, że jest jeden, że jest wszechobecny, wszechwiedzący, ale jest też święty. Nieskalany. Bóg, który nigdy niczego złego nie pomyślał, nie powiedział, nie zrobił. Czysty jak łza, przezroczysty, po prostu bez skazy. I tak pomyślałem, czy ja miał zaufanie do Boga, który, wiecie, miał tam swoje jakieś takie ciemne sprawy, tak, pewne rzeczy, które mało chwalebne, tak, mówiąc wprost, złe. On w dużej mierze byłby dobry, tak, ale tam miał swoje jakieś, nie wiem, czy bym chciał takiego Boga, wiecie, który byłby zlepkiem dobrego i złego. cieszę się i dziękuję niebiosom, że mój Bóg, którego tam poznaję, który mieszka w tym domu, jest Bogiem świętym, bez skazy i zmazy. Ten Bóg nie tylko, że jest święty, ale jest też miłosierny. Może z Księgi Nehemiasza, 9 rozdział, werset 30 i 31. Księga Nehemiasza, 9 rozdział, werset 30 do 31. Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przez swego ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz oni nie przyjęli tego w swoje uszy. Toteż wydałeś ich w moc ludów różnych krajów. Dzięki obfitemu miłosierdziu Twojemu nie wygubiłeś ich i nie opuściłeś, gdyż Ty jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym. I kolejny raz mówię, wow, co za ulga na sercu. Ten Bóg, który wszystko widzi, tak, który wszystko słyszy, jest wszędzie, przed nikim się nie ukryje, który jest sam w sobie święty, tak, sprawiedliwy, gdyby zobaczył moją nieprawość, tak, to mógłby od razu, powinien grom jasnego nieba spaść na mnie, tak, i mnie unicestwić. No bo jak ja taki, przy takim Bogu powinienem, mogę się ostać? Przy kimś tak świętym. Ale Bóg nie tylko, że jest święty, ale Bóg jest niesamowicie litościwy i miłosierny, tak? Kiedy dopuszcza pewne rzeczy na mnie, ale cały czas jest przy mnie i nie zapomina ona o mnie. I czytamy, nie wygubiłeś ich i nie opuściłeś. Bóg nie jest tym, który zsyła grom z jasnego nieba od razu na grzesznika. I mówi, nie chcę cię znać, koniec, odchodzę. Przegrałeś. Już jest po tobie. Nic z tych rzeczy. Bóg okazuje miłosierdzie. Mówi, wiem, że upadłeś, widzę to. Wiem o tym, ale nie opuszczę cię. Postaram się, żebyś się podźwignął. Będę z tobą. Bóg jest także miłością. Kiedyś dzieliłem się, że będę miał takie kazanie, to pewna osoba mówi, słuchaj, jak będziesz mówił tam o Bogu, to mówi, nie zapomnij tylko o tym. To jest najważniejsze. Nie zapomnij powiedzieć, że Bóg jest miłością. Mówiła to osoba, która nadal obchodzi ten dom, która tak na dobre jeszcze nie weszła do środka, która się domyśla, że ten Bóg, który tam mieszka, jest miłością. Kiedy czytamy tak z Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał swego Syna, tak, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy. Mówiąc każdy, mam na myśli każdy. Bóg też mówi każdy. Ten, na którego by świat nie postawił złamanego grosza, tak? On również. Co to za Bóg, który, aby mnie ratować, zamiast gromu z jasnego nieba, który słusznie mi się należy, posyła na śmierć swojego syna. Po to, aby mnie uratować. Czy zastanawiam się, czy może być coś większego, może być większa miłość niż oddanie siebie za innych. W psalmie 135 czytamy 135 psalm, werset 6. Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Bóg jest Bogiem suwerennym. On czyni wszędzie swoją wolę. Wiecie, jak to jest z nami, tak? Często ktoś... Wiele osób ma na nas wpływ. Każdy coś tam podpowiada, coś i w końcu stwierdzamy, że ta decyzja, którą podejmujemy, to tak w małej części jest nasza, że to takie, wiecie, trzy osoby nam podpowiedziały i my jakoś tam żeśmy podjęli decyzję. Czytamy, że Bóg jest suwerenny. To Bóg czyni wszystko, co zechce. Nic nie zmąci decyzji naszego Stwórcy. Myślę, że ten Bóg, który mieszka w domu, a tu jest klamka i możemy nacisnąć ją i wejść do środka i zobaczyć, każdy może to zrobić, jaki Bóg tam mieszka. Możemy obchodzić to w koło, tak? I kolejny dom zobaczyć, kolejny. Ale kiedy będziemy tak bez końca krążyć w koło i nie zdecydujemy się otworzyć, nie poznamy, kto w tym domu mieszka. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby odważyli się nacisnąć klamkę, odważyli się wejść do środka. Wiecie, to było kilka aspektów, które to kazanie mogłoby trwać przez wieczność, tak? Każdego dnia, kiedy wchodzisz do tego domu, poznajesz kolejny raz, kolejną cechę cudowną, wspaniałą naszego Stwórcy i Zbawiciela. Apeluję nie tylko do tych, którzy jeszcze nie otworzyli, ale tych, którzy kiedyś tam byli, albo czasem zaglądają, warto każdego dnia wejść tam. Każdego dnia pobyć, każdego dnia chociaż częściowo poznać tego, który w tym mieszka. A mieszka w nim nasz Stwórca i Zbawiciel. Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi tego doświadczyć. I życzę tego doświadczenia wszystkim. Amen.